Cześć. Witajcie w najbardziej kultowym podcaście i kanale na YouTubie, czyli Dekompresorze. Dzisiaj Dekompresor Prawo i kilka tematów, które mam nadzieję, że Was zaciekawią. Zaczniemy może od szybkiego przypomnienia tego, co było w poprzednim odcinku, po to, żeby zakończyć to, czego poprzednio nie udało nam się zakończyć. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o... Właśnie to ja mówiłem, a wy słuchaliście. Tak jakoś mi się powiedziało. Mówiłem w poprzednim odcinku o frajerach. Frajerzy i sprzedawcy. W ramach tej części mówiłem o tym, w jaki sposób jesteśmy jako klienci, bo frajerzy tak naprawdę są klienci. O tym, jak jesteśmy okłamywani, jak wprowadzani w błąd, w różny sposób, czy to poprzez podanie składu towaru, czy poprzez informacje o cenie, o sposobach reklamacji. Mówiliśmy także o tym, jak jesteśmy traktowani przez banki, pracowników banków, jak wprowadzani jesteśmy znowu w błąd, jakie zagrożenia towarzyszą korzystaniu z usług bankowych. Podobnie też omówiliśmy kwestie związane z korzystaniem z usług operatorów telekomunikacyjnych, dostawców internetu, kwestii ochrony własnej prywatności. Mówiliśmy również o ubezpieczycielach, praktykach stosowanych przez biura podróży, operatorów wycieczek. Bardzo fajnym tematem było omówienie praktyk budowlańców, fachowców wszelkiej maści, ich, że tak powiem, ulubione zwroty typu: kto panu to skrzanił, musimy sobie ufać, szefie potrzebuje zaliczki, to się poprawi, dokończymy jutro. I dzisiaj omówimy sobie ostatnią część czy sferę życia frajera, czyli frajer w pracy. To jest temat, który nie zmieścił się w poprzednim odcinku, a jest ważny dlatego, że jako pracownicy mamy pewne prawa, z których możemy sobie do końca nie zdawać sprawy. Wynagrodzenie jak w banku często kojarzy nam się z przelewem na konto, z kontem bankowym, kartą płatniczą, kredytową. A jak jest naprawdę? To znaczy, może inaczej. Czy musimy mieć konto bankowe, jeżeli jesteśmy pracownikiem? W praktyce i zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma nam, pracownikom, wynagrodzenie przedstawić do dyspozycji. Przedstawić to znaczy umożliwić korzystanie z wynagrodzenia, które od niego otrzymujemy, czyli w dawnych czasach, kiedy internet raczkował w Polsce, oznaczało to pójście do okienka kasowego w zakładzie pracy, podpisanie listy i otrzymanie gotówki do ręki. Kiedy banki się upowszechniły, internet się zaczął rozwijać i przyspieszać, wygodnym rozwiązaniem dla pracodawców stało się przekonywanie pracowników do zakładania konta bankowego. Dlatego, że konto bankowe pozwalało mu dokonać przelewu z własnego konta na konto pracownika i operacja ta nie angażowała księgowej i konwojenta. Dlatego, że księgowa musiała po pieniążki na naszą wypłatę pojechać do banku, a że nie byliśmy sami, tylko mieliśmy ze 100, 200 albo 5 tysięcy kolegów i koleżanek, to i przydał się wtedy konwojent albo nawet i dwóch. Oni przywozili te pieniądze i następnie następowała operacja wypłaty. Jeżeli pracodawca zmusza nas do założenia konta, a my nie chcemy mieć konta, bo na przykład się okazuje, że banki pobierają zbyt wysokie opłaty albo nie ufamy bankom, to naszym podstawowym prawem jest prawo otrzymania wynagrodzenia w gotówce. I tego pracodawca nie może nam odmówić. Oczywiście będzie nas zniechęcał, namawiał, po co to panu, pani. Ale prawda jest taka, że podstawowy obowiązek to przekazanie nam wynagrodzenia w gotówce. A jeżeli nam odpowiada, to jest ważne, że to nam ma odpowiadać, to oczywiście możemy się zgodzić i taką zgodę musimy pracodawcy przekazać. Zgodzić się na przelanie tych środków na nasze konto bankowe. Kolejną taką praktyką, nie do końca będącą praktyką w porządku, są tak zwane darmowe nadgodziny. Generalnie kwestie nadgodzin reguluje kodeks pracy i w tych regulacjach kodeksowych mówi się, że tych godzin nadgodzin nie może być za dużo i za każdą nadgodzinę należy się wynagrodzenie określone w stosunku do wynagrodzenia przysługującego zgodnie z umową o pracę. Ale w rzeczywistości to wygląda trochę inaczej, to znaczy mając 8-godzinny dzień pracy, 40-godzinny tydzień pracy, pracodawca oczekuje od nas, że będziemy pracować tak długo, aż wykonamy swoją pracę. Czyli jeżeli na przykład nie zmieściliśmy się w 8 godzinach w danym dniu, to pracodawca oczekuje, że zostaniemy w pracy godzinkę dłużej, 2 godzinki dłużej i dokończymy to. Bo pracodawcy zależy, bo nam powinno zależeć, jeżeli chcemy pracować. To się pojawia bardzo taki delikatny element szantażu i my się godzimy. Oczywiście pracodawca nie wypłaca nam nadgodzin, bo nie traktuje tego jak nadgodzin, tylko wychodzi chyba z takiego założenia, że ponieważ jesteśmy ofermami, frajerami, którzy nie potrafią sobie poradzić z wykonaniem prostej pracy w tych 8 godzinach, na które się umówiliśmy, to powinniśmy wykonać je w swoim własnym czasie prywatnym i oczywiście za darmo. Teoretycznie byłoby to wszystko w porządku, tym, że dla pracodawcy z tym się wiążą pewne niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa, z których pracodawca sobie nie zdaje sprawy, bo spójrzmy z punktu widzenia takiego złośliwego prawa, czym są darmowe nadgodziny. Z punktu prawa podatkowego darmowe nadgodziny są nieodpłatnym świadczeniem. Innymi słowy, pracodawca z tytułu naszej bezpłatnej pracy wzbogaca się. Od tego wzbogacenia, które powinno wynieść mniej więcej tyle, ile wynosi według kodeksu pracy koszt naszej nadgodziny, powinien odprowadzić zaliczki do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, czego nie robi. W związku z tym, jeżeli macie taką sytuację, że wasz pracodawca uważa, że powinniście pracować po godzinach, nie poczuwa się do wypłacania dodatkowego wynagrodzenia, to miejcie świadomość, że on nie postępuje zgodnie z prawem i że może go za to spotkać o wiele dotkliwsza sankcja niż tylko nasza wściekłość, czy inspekcja z Państwowej Inspekcji Pracy, czy pozew do Sądu Pracy o zaległe wynagrodzenie. Oszukiwanie państwa, zwłaszcza tam, gdzie są podatki, to nie jest dobry pomysł. Kto to jest szefem? To jest takie zagadnienie, kiedy mamy problem z przełożonym i nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. Przełożony na przykład często nie do końca tym przełożonym jest, to znaczy formalnie, według jakichś tam wewnętrznych uregulowań, mamy szefa. Ale ten szef, jeżeli jest kompetentny, to oczywiście nie ma problemu, ale jeżeli jest niekompetentny, to bardzo często wyręcza się osobami, które szefem nie są. To jest przykład sytuacji, w której mamy bardzo nieformalne układy i do końca nie wiemy, komu podlegamy, czyich poleceń powinniśmy słuchać. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z kodeksem pracy pracujemy pod nadzorem, wykonujemy polecenia, i to zwierzchnictwo musi być określone zgodnie z wewnętrznymi regułami w danym zakładzie pracy. Jeżeli tego zwierzchnictwa nie ma, albo ono jest takie pozorne, to pojawia się problem na etapie, powiedzmy, wypadku przy pracy, kiedy trzeba w sądzie ustalić, kto wydał nam polecenie. Zwłaszcza takie polecenie, które doprowadziło nas do utraty zdrowia na przykład. Jeszcze jedna sytuacja ma miejsce, kiedy jesteśmy pracownikiem firmy zewnętrznej świadczącej usługi dla naszego poprzedniego pracodawcy, co się często ostatnio zdarza w Polsce. Kiedy byliśmy czyimś pracownikiem, ten ktoś nas przesunął do jakiejś innej firmy. Ta firma zaczęła świadczyć pracę naszemu poprzedniemu pracodawcy, czyli tak de facto mówię o takiej sytuacji, kiedy dalej wykonujemy tą samą pracę, tylko że mamy innego szefa. I tu też się pojawia problem ze zwierzchnością, to znaczy, czy poprzedni nasz pracodawca może nam wydawać polecenia, czy też powinien nam wydawać polecenia za pośrednictwem nowego pracodawcy. Z tym jest dużo problemów związanych, a nasza bierność w tej kwestii działa tylko i wyłącznie na naszą szkodę, ponieważ jeżeli dojdzie do sporu z obecnym pracodawcą, albo z poprzednim pracodawcą, albo do wypadku przy pracy, to naprawdę trudno jest wtedy ustalić, kto właściwie odpowiadał za to, co my robiliśmy, dla kogo robiliśmy i z czyjej winy przydarzył nam się wypadek. Uprawnienia urlopowe. Kolejny bardzo fajny temat i zdziwienie przełożonych, że jak to chcemy urlop w lipcu? Kto bierze urlop w lipcu? Możemy sobie wziąć w lutym, marcu, październiku. Wszyscy biorą w lipcu, a przecież ja jestem pracodawcą. Ja nie mogę tak wszystkich wysłać na urlop, bo kto będzie wtedy pracował? I to znowu, zgodnie z kodeksem pracy, po pierwsze pracownik powinien zaplanować urlop, czyli pracodawca powinien go zapytać, kiedy chce wziąć urlop. Jeżeli z tych planów urlopowych wynika, że praca się nie zawali i będzie można tych pracowników na ten urlop, termina, które sobie wymyślili, puścić, to pracownik powinien z takiego urlopu skorzystać, a mając wcześniejszą zgodę właśnie pracodawcy, nie będzie z tym żadnego problemu. Czy pracodawca może nam odmówić urlopu? Na etapie planowania może nam powiedzieć, że to dla niego jest niewygodne i czy nie moglibyśmy sobie ustanowić innego okresu. Może też w rzadkich sytuacjach, kiedy wydarzą się takie trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, odwołać nas z urlopu. Ale jeżeli nas odwołuje z urlopu, to musi nam zwrócić koszty. No bo wyobraźmy sobie, wyjechaliśmy na wycieczkę do Egiptu, tydzień sobie leżymy na plaży, pobyt mamy dwutygodniowy, nagle telefon od szefa, wracaj, trzeba się zająć problemem. My się zgadzamy, wracamy. Oczywiście wcześniejszy powrót z urlopu, albo tylko nasz, albo całej rodziny, to są koszty. Bo bilety mieliśmy na inne terminy, straciliśmy też przedpłatę. W związku z tym pracodawca jest wtedy zobowiązany zwrócić nam koszty, które ponieśliśmy w związku z jego poleceniem powrotu do pracy. Mobbing. To jest temat bardzo trudny. Mówię, że to jest... Z jednej strony mamy uregulowanie prawne, które tworzy czy opisuje takie zdarzenie, ale w praktyce ciężko się sprawdza. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że udowodnienie sprawy o mobbing jest jedną z takich trudniejszych spraw w sądach pracy, dlatego że mobbing powinien być ukierunkowany, powinien być celowy, powinien być dotkliwy, powinien powodować określone szkody, ale gorsze w tym wszystkim jest to, że powinien być jakoś udowodniony. W sytuacji, kiedy odbywa się on na linii pracodawca-pracownik, to pracownik jest w sporze z pracodawcą sam. Koledzy, koleżanki nie chcą świadczyć w sądzie, boją się o pracę. Tego typu sytuacje, jak sprawy sądowe, są bardzo trudne, bo brak jest obiektywnych dowodów. Co prawda są procedury, które ułatwiają przeprowadzenie postępowania o ustalenie, czy występował mobbing, czy nie. Na przykład Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza w zakładzie, w którym podejrzewany jest mobbing, anonimową ankietę. I na bazie anonimowej ankiety można ustalić, czy rzeczywiście praktyki mobbingowe w danej firmie, w danym zakładzie miały miejsce. Niemniej jednak to dalej są sprawy trudne. trudne do wygrania, trudne do udowodnienia. Jest pan zwolniony, to są słowa, których nikt z nas nie chce usłyszeć, ponieważ wiążą się prawie że z tragedią, to znaczy odbieramy to jako tragedię, dlatego że nagle zawala się świat. Ze zwolnieniami to jest tak, że w zależności od tego, jaką mamy umowę, czy umowę o pracę, czy umowę cywilnoprawną, to różne są okresy wypowiedzenia. Przy umowie o pracę jest to najprostsze, ponieważ kodeks określa, jakie są okresy wypowiedzenia, czyli takie okresy, które poprzedzają, następują między wręczeniem wypowiedzenia, a faktycznym zaprzestaniem wykonywania pracy. Nikomu nie życzę zwolnienia. Można się bronić, można iść do sądu. Polski kodeks pracy i prawo pracy generalnie jest bardzo propracownicze i akurat w tym przypadku warto zwrócić się o pomoc, czy to do związków zawodowych, czy to do adwokata i wnieść sprawę przeciwko pracodawcy, który zwolnił, ponieważ pracodawcy bardzo często nie potrafią poprawnie zwolnić pracownika. I tutaj rzeczywiście sądy wielokrotnie orzekały o przywróceniu do pracy, a jeżeli było to niemożliwe, to o odpowiednim odszkodowaniu. Na tym moglibyśmy zakończyć odcinek poprzedni dekompresora, ale przygotowałem dla naszych widzów dwa bonusy. Pierwszy jest związany z ostatnimi praktykami niektórych kancelarii prawniczych, które polegają na rozsyłaniu takich wezwań do przyznania się, że dany internauta pobrał jakiś plik chroniony prawami autorskimi. I tutaj pojawia się kilka interpretacji. Co z taką sytuacją zrobić? Ja może powiem, jak należy postąpić, jak należy ocenić te pisma. Te pisma są wysyłane przez przedsiębiorców, którzy prowadzą kancelarie prawnicze, adwokackie, radcowskie. Mówię przedsiębiorcy, dlatego że to nie są organy państwa. To są adwokaci, którzy w ramach działalności gospodarczej świadczą usługi prawnicze. Takie wezwanie do przyznania się, że się ściągnęło jakiś plik, nie ma żadnej wartości dowodowej, procesowej, do niczego nas nie zobowiązuje. Jeżeli dostaniesz takie pismo, możesz się spokojnie wyrzucić do kosza. Natomiast jak odpowiecie na to pismo, a nie daj Boże tam napiszecie, że no faktycznie ściągnąłem, przepraszam, jeżeli możemy się jakoś dogadać, to chętnie się dogadam i zapłacę jakąś drobną karę, to jest najgorsze, jaką można zrobić. Dlatego, że sytuacja jest wtedy dwojaka. Zapłacenie takiej dobrowolnej kary, grzywny może zakończyć sprawę, ale może też stanowić wstęp do kolejnego działania, mianowicie przekazania danych uzyskanych przez tą firmę adwokacką, radcowską od nas do organów ścigania, do prokuratury czy na policję. I wtedy organy ścigania mają nasze przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego, czyli ściągnięcia lub udostępnienia pliku chronionego prawami autorskimi przez nas podpisanego. I praktycznie rzecz biorąc, to jest tylko kwestia przeprowadzenia procedury i możemy się oczywiście wtedy spróbować umówić się z prokuraturą, że poddamy się dobrowolnie karze. No a jeżeli przyznaliśmy się do większej ilości naruszeń prawa autorskiego, to możemy się niestety spodziewać poważniejszego postępowania. Dlatego pierwsza podstawowa rzecz, jak to nie jest prokuratura, policja, sąd, to możemy to do kosza wyrzucić, bo to nie ma żadnej wartości. Jak się przyznamy, to niestety działamy na własną szkodę. W polskim prawie karnym jest taka zasada, że przyznanie się do winy jest królową dowodów. Oznacza to dokładnie tyle, że to jest najsilniejszy, najmocniejszy, najbardziej rozstrzygający dowód w postępowaniu karnym. Nie przyznawajcie się do winy, jeżeli się nie poczuwacie. Bierzcie przykład z przestępców, którzy idą w tak zwane zaparte. Nie przyznają się do niczego. wychodząc z założenia, i słusznego zresztą, jak pokazuje praktyka, że jak się do niczego nie przyznają, to prokuraturze trudno jest często cokolwiek udowodnić. To jest bardzo dobra praktyka. Drugi bonus jest związany z czymś, co jest związane z czymś, czego sobie nie uświadamiamy. Chodzi o każdą wizytę lekarską, jak jesteśmy chorzy. Idziemy do gabinetu lekarskiego, wchodzimy, biurko, leżanka, do badania, krzesło, parawan, umywalka. Idziemy do lekarza i zakładamy, że lekarz jest fachowcem, Bogiem, ratuje życie. I pytanie takie proste się może nasunąć, ale czy wam się nasunęło? Jaką macie gwarancję, że dana osoba jest lekarzem? W takich gabinetach nigdy nie wiszą dyplomy. Nigdy, jak idziemy do lekarza, nie pytamy go, jaką uczelnię skończył, jakie miał oceny, czy rzeczywiście może leczyć. Możecie popatrzeć na mnie jak na świra i stwierdzić, ale o czym on mówi? Nie wiem, dzisiaj albo wczoraj była w wiadomościach informacja o aresztowaniu ginekologa, czy fałszywego ginekologa, który molestował pacjentki. Właściwie nawet nie pacjentki, ponieważ nie był lekarzem. Parę lat temu aresztowano osobę, która podawała się za dentystę i nie mając żadnego wykształcenia medycznego, rzeczywiście leczyła zęby. Miała sprzęt, miała gabinet, tylko że nigdy nie skończyła żadnej uczelni medycznej, nawet na żadnej się nie uczyła. Więc pomyślcie o takim dużym zaufaniu, którym obdarzacie osoby, które noszą fartuch, i o tym, jak bardzo mylące może być to zaufanie tylko dlatego, że z góry zakładamy, że to jest osoba kompetentna. Zresztą wśród lekarzy też się poziom kompetencji różni. Niektórzy są uznanymi lekarzami i rzeczywiście są dobrymi, a niektórzy są słabymi. Jak to w niektórych anegdotkach się mawia, doświadczenie lekarza ocenia się po wielkości cmentarza. I na czym zakończyłbym poprzedni odcinek dekompresora? Temat dotyczący frajerów, i przejdę do obecnego odcinka, czyli do prawa jazdy. Zaczniemy oczywiście od newsów, tego co od poprzedniego odcinka się pojawiło, a jest bardzo ciekawe, i zaczniemy od bardzo ciekawego zdarzenia, czyli utraty przez budżet państwa, ministra finansów, 3 miliardów 300 milionów złotych wpływów podatkowych w przyszłym roku. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że prezydent Komorowski we wrześniu podpisał odpowiednią ustawę, która zmienia, wprowadza taki obowiązek czy zakaz wyprowadzania zysków poza granice Polski przez przedsiębiorstwa zagraniczne, i w ramach tego zakazu przedsiębiorcy mieli płacić lekko podwyższone podatki. Z tego właśnie brały się te podwyższone wpływy. Warunek był tylko jeden, ponieważ to była ustawa, która dotyczyła podatków. Ona ma specyficzny wymóg, jeżeli chodzi o ogłaszanie. Musi być z odpowiednio dużym wyprzedzeniem ogłoszona, żeby firmy mogły się przygotować. I termin ogłoszenia określono na 1 października. Ponieważ teraz ogłaszamy wszystkie ustawy elektronicznie, jest to pewien postęp, to powinna się ta ustawa pojawić na stronie Rządowego Centrum Legislacji najpóźniej 1 października i się nie pojawiła. W wyniku interwencji Rzeczpospolitej pojawiła się 3 dni później, ale to już naruszyło vacatio legis i sprawiło, że tak naprawdę ta ustawa powinna wejść już nie od 1 stycznia 2015, tylko od 1 stycznia 2016. No, w wyniku tam różnych zdarzeń w tej chwili sprawa jest prostowana. Jak się skończy, poinformujemy. Kolejnym zdarzeniem, którym chciałbym się podzielić, To jest coś, co nawiązuje też do poprzedniego odcinka, czyli jawność wynagrodzenia. Bardzo fajny artykuł w prasie, mówiący o tym, że w Polsce, w odróżnieniu od Danii na przykład, w artykule Dania jest wymieniona, ja bardzo często o Danii wspominam, w Danii nie istnieje tajemnica wynagrodzeń. W Polsce również nie istnieje tajemnica wynagrodzeń, to znaczy inaczej. W Polsce jest taka praktyka, i to znowu mówiąc, praktyka, mam na myśli coś, co nie do końca odpowiada przepisom, i o tym jest właśnie ten artykuł. Wysokość wynagrodzenia, które otrzymujemy, to jest informacja, która jest zaliczana do kręgu informacji, o których mówimy z grubsza jako dobro osobiste. Jako dobro osobiste przysługujące nam, pracownikom, i to my decydujemy o tym, czy chcemy chronić te dobra, czy nie. Jeżeli uznamy, że nie chcemy chronić tego dobra, to możemy się chwalić na prawo i lewo, ile zarabiamy i u kogo. Bardzo często w praktyce pracodawca zobowiązuje pracownika, żeby nie ujawniał tej informacji. Pracodawca nie ma żadnej podstawy do proszenia nas o to, nie ma żadnej podstawy do zakazywania nam tego. To jest wyłącznie nasza dobra wola, czy my się na to zgodzimy, czy nie. Pracodawcy nie jest na rękę chwalenie się, że płaci nam mniej niż konkurencja, bo konkurencja może wtedy nas podkupić za mniejsze pieniądze, niż myśli, że my zarabiamy. W związku z tym wynagrodzenie jest jawne. My możemy co prawda pracodawcę poprosić, żeby nie ujawniał te informacje, ale to jest znowu realizacja naszego prawa do ochrony naszych dóbr osobistych. Także wynagrodzenia w Polsce są jawne pod warunkiem, że my je ujawnimy jako pracownicy, osoby fizyczne. Dla pracodawcy wynagrodzenia są jawne, chyba że my poprosimy o ich utajnienie. Kolejnym taką ciekawostką, to jest akurat informacja z dzisiejszego dnia, ale bardzo ciekawa, dlatego że może spowodować bardzo ciekawe konsekwencje. Coś na styku technologii i prawa. Mianowicie Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przywołać do porządku firmę Sofort, która świadczy usługę polegającą na pośredniczeniu w wykonywaniu przelewów bankowych. Pośrednictwo polega na tym, że my w firmie Sofort dajemy nasz login i nasze hasło logowania do naszego konta bankowego przez serwis internetowy, i ta firma w naszym imieniu, z naszego konta, posługując się naszym loginem i hasłem, dokonuje przelewu. No ja bym się bał takich danych przekazać komukolwiek, i KNF wychodzi z założenia, że to nie jest dobry pomysł i że należy tej praktyki zakazać. Firma Sofort jest firmą niemiecką i ostrzega, że nie podporządkuje się, mało tego, odwołuje się do trwających obecnie prac nad nową dyrektywą w zakresie usług elektronicznych, usług płatniczych, i przekonuje, że tego typu praktyka może być uregulowana w prawodawstwie unijnym. Oby nie. Chyba wszyscy sobie intuicyjnie zdajemy sprawę, że tego typu działanie i tego typu praktyka mogłaby być bardzo niebezpieczna i bardzo szybko wykorzystana przeciwko nam. Pojawiła się kolejna informacja w kontrowersyjnym temacie nagrań z kamerki samochodowej jako dowód. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że przetwarzanie, to znaczy posługiwanie się takim nagraniem w sądzie, jest czynnością przetwarzania danych osobowych i powinno się odbywać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Policja właśnie stwierdziła, że wszystkie nagrania dokumentujące przewinienia drogowe są dla nich bardzo cennym materiałem i pomagają ustalić sprawcę, określić zdarzenie i umożliwia sporządzenie aktu oskarżenia. To jest stanowisko policji, które nie odnosi się w ogóle do kwestii ochrony danych osobowych, w związku z tym tą informację możemy potraktować jako głos, który w dyskusji przekonuje nas, że warto informacjami o niebezpiecznych kierowcach dzielić się z policją, bo policja tej informacji zrobi odpowiedni użytek. A ponieważ bezpieczeństwo wszystkich nas jest nam na sercu, leży, to w związku z tym to jest dobra informacja. Kolejna informacja, która może zmrozić. Od stycznia 2015 roku możliwa będzie w Polsce rejestracja samochodu sprowadzanego z Anglii. Dla tych, którzy nie wiedzą, to są te, które mają kierownicę z drugiej strony. Generalnie pomysł nie jest zły. Jest tylko jedna obawa, mianowicie tymi samochodami bardzo ryzykownie wyprzedza się samochody na drodze. Dlatego, że w naszym porządku prawnym, przy ruchu prawostronnym, gdzie kierownica jest po lewej stronie, a więc bliżej osi jezdni, łatwiej się jest wychylić i zobaczyć, czy coś nie nadjeżdża sprzeciwka, niż w samochodzie, gdzie ta kierownica jest z naszego punktu widzenia po stronie pasażera. Co prawda w artykule jest wspomnienie o rozwiązaniu technologicznym czy technicznym, który ma ułatwiać wykonywanie tych manewrów. Mówi się o czymś, co się nazywa lusterko peryskopowe. Nie wiem, co to jest, nie wiem, jak wygląda. Są odważni ludzie, którzy będą chcieli pewnie z tego skorzystać. Kolejny news. Przełomowy wyrok w walce o VAT. VAT jest podatkiem, który co do zasady w Polsce nie istnieje. Dlatego jak w tym materiale jest mowa o VAT-cie, to miejmy na uwadze, że to jest angielska nazwa zagranicznego podatku, który z naszym podatkiem od towarów i usług, czyli w skrócie PTU, nie ma nic wspólnego. O czym zresztą ustawodawca polski wprost napisał w ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie stwierdził, że zasady dotyczące rozliczania tego podatku w Polsce nie mają się nijak do zasad rozliczania podatku od wartości dodanej, czyli value add tax na zachodzie. I to jest pierwsze zastrzeżenie, a cały news odnosi się do tego, że podatnik wygrał sprawę w sądzie przeciwko Urzędowi Kontroli Skarbowej, który zbyt długo kontrolował i wstrzymywał wypłatę czy zwrot podatku. Sąd stwierdził, że prowadzenie kontroli czy prowadzenie czynności przez organ nie może nadmiernie być przedłużone i przekładać się na wstrzymanie tego zwrotu. Jest to wyłom w dotychczasowym orzecznictwie i szansa na to, że urzędy się może troszkę ucywilizują i przestaną kosztem podatników ścigać uczciwych przedsiębiorców. Kolejny temat, którym ostatnio cały kraj żyje. Grupa osób wpadła na genialny pomysł i sprzedaje na różnych portalach patent na niepłacenie abonamentu. Cała rzecz rozbiła się tak naprawdę o dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy o opłatach abonamentowych. Obecne rozporządzenie jest w tej mierze bardzo jednoznaczne i przewiduje zarówno obowiązek zgłoszenia radioodbiornika czy odbiornika telewizyjnego na poczcie, zarejestrowaniu go. Przy tej czynności oczywiście otrzymujemy tak zwane zawiadomienie, które stanowi podstawę do wnoszenia opłat abonamentowych. I tutaj sytuacja jest prosta. Internauci przekazują sobie informację, która jest mniej więcej taka, że jeżeli nie mamy tego zawiadomienia, to nie musimy płacić abonamentu, a jeżeli poczta chce, żebyśmy płacili, to musimy wymusić od poczty, żeby nam ujawniła informację o tym, czy nas zawiadomiła. Dlatego, że rozporządzenie mówi, że zobowiązany do płacenia jest ten, kto otrzymał zawiadomienie. Przy czym ten stan rzeczy, o którym te poradniki czy ten artykuł mówią, jest związany z poprzednim rozporządzeniem, który przewidywał też wydanie takiego zawiadomienia, ale w jednej sytuacji tworzył ryzyko i to ryzyko się w kilkunastu tysiącach pewnie zmaterializowało, znaczy doszło do skutku, a polegało na tym, że jak ktoś płacił abonament z książeczki radiowo-telewizyjnej, to ta książeczka zgodnie z rozporządzeniem była ważna przez 12 miesięcy, a poczta sama z własnej inicjatywy miała zawiadomić takiego posiadacza i odbiorników, i tej książeczki o tym, że nowy obowiązek będzie realizowany w inny sposób. Jeżeli poczta tego obowiązku nie zrealizowała, czyli posiadacz odbiornika czy telewizora nie otrzymał takiego zawiadomienia, to tworzył się taki stan, w którym tak jakby ta osoba nie miała obowiązku, czy była, mogła się czuć zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu. Tyle tylko, że to są rozporządzenia. A rozporządzenie jest tak naprawdę takim aktem prawnym, który technicznie opisuje, jak się realizuje ustawę. A ustawa nie daje żadnego powodu do takiego twierdzenia, i wprost określa, jakie rodzaje, kto i w jakich sytuacjach może być zwolniony z płacenia abonamentu. No, przykładowo są zwolnione z płacenia abonamentu różnego rodzaju firmy produkujące materiały audiowizualne, no bo trudno, żeby telewizory służące czy monitory wysokospecjalistyczne służące do montażu filmów czy materiałów wideo były traktowane jak zwykły odbiornik telewizyjny. Osoby, które przekroczyły odpowiedni połowę wieku. I tu też oczywiście pod warunkiem, że zawiadomiły pocztę o tym, że dożyły odpowiedniego wieku. Także bardzo ciekawy temat, dużo kontrowersji, warto poczytać. Pozew zbiorowy wyrzucony z sądu, czyli jak funkcjonuje ustawa. W poprzednim odcinku mówiliśmy o pozwie klientów Ambergold. Tutaj akurat jest a propos tej sytuacji statystyka Ministerstwa Sprawiedliwości. Ze 138 spraw w trybie grupowym od 2010 do 2014 trafiło do sądów. 30% z nich zostało odrzuconych. Trudna materia, prawnicy sobie nie radzą z przygotowaniem pozwów grupowych. Wymaga to od nich dużej biegłości i znajomości odpowiednich przepisów. Kolejny news. Oczywiście wszystkie linki będą pod odcinkiem dostępne, można sobie spokojnie to przeczytać. Coś na styku technologii i prawa. Newsweek ujawnił tożsamość twórcy Bitcoina. Rzekomy twórca Bitcoina postanowił pozwać Newsweek do sądu i zbiera na portalu społecznościowym środki na wynajęcie adwokata. Ciekawe, nawet zabawne. Na tym byśmy sekcję newsów skończyli i przeszli do tematu, który zasygnalizował nam pan Piotr, i dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony tematom zaproponowanym przez pana Piotra. Pan Piotr nas zapytał, mnie zapytał, o taką ciekawą kwestię, jakie są jego prawa jako rowerzysty na drodze. I sytuacja na początku wydawała się prosta, no bo jeżeli pan Piotr mieszka w Anglii, a mówimy właśnie o ruchu lewostronnym, no to oczywiście różnica jest podstawowa taka, że tam jest ruch lewostronny, jest prawostronny, ale zadał konkretne pytania dotyczące obowiązku czy braku obowiązku, ustępowania pierwszeństwa, poruszania się ścieżką rowerową, poruszania się drogą nawet wtedy, kiedy istnieje ścieżka rowerowa. W związku z tym dokonałem małego badania i z tego badania wyszło trochę ciekawych pytań, trochę ciekawych informacji, którymi się teraz z wami podzielę. Pierwsza podstawowa rzecz, która mi się, jak powiem, w oczy rzuciła, nie wiem, czy możemy to pokazać, to przejrzystość angielskiego prawa o ruchu drogowym. To jest przykładowo zdjęcie czy obrazek ilustrujący, jak właściwie powinien być ubrany rowerzysta w Anglii. Kapitalna rzecz. To, co widać poniżej, ta 60, to jest przepis. To jest zupełnie inna jakość języka prawniczego. Oczywiście to jest po angielsku, bo to jest angielski kodeks ruchu drogowego. Ale to jest zupełnie inna jakość przekazywania informacji prawniczej niż to, co funkcjonuje w polskim porządku prawnym. To jest bardzo czytelne, prostym językiem napisane. Tutaj nie ma problemu ze zrozumieniem, jak właściwie powinno się korzystać z dróg publicznych. Dla odmiany, jeżeli można, pokażę... To jest według polskiej ustawy. Jakieś odbicia. W ogóle będzie tak to wygląda. Nie sprawdzałem, ile przepisów ma angielski kodeks czy prawo o ruchu drogowym, ale mam dla Was taką zagadkę, ponieważ mam przed sobą polską ustawę o prawo o ruchu drogowym i ustawa zaczyna się od artykułu pierwszego, kończy się na artykule 152. Od pierwszego do 152 moje pytanie brzmi: jak myślicie, ile artykułów ma ta ustawa? Ponieważ nie jesteście w stanie podać odpowiedzi, ponieważ nasz program jest jak jest, częściowo nagrywany, można w komentarzach pod odcinkiem zamieścić odpowiedź. Wbrew pozorom nie jest to 152 artykułów, tylko jest to 326 artykułów. Tak. Ustawa, która zaczyna się od artykułu pierwszego, kończy na artykule 152, ma 326 artykułów. To jest właśnie to, co sprawia, że prawników w Polsce bolą głowy, a zwykli obywatele trzymają się od prawa jak najdalej. Taka objętość ustawy wynika z tego, że nasz ustawodawca ma manię dopisywania do ustaw kolejnych artykułów. Akurat w tej ustawie to zrobił w fantastyczny sposób. Mianowicie, ponieważ skończyły mu się cyferki, to postanowił się posiłkować również literami alfabetu. Na przykład mamy artykuł 70ZT, 70ZX, oczywiście 69, 65 i inne numerki też mają różne litery alfabetu. W efekcie ten akt prawny jest praktycznie nieczytelny, ale wróćmy do pytania pana Piotra. Pan Piotr zapytał m.in. o to, dlaczego on, jadąc ścieżką rowerową, właściwie musi ustępować pierwszeństwa pojazdom, które jadą za nim i chcą skręcić na przykład bramę, która jest przed panem Piotrem. I oczywiście dodał też, że sytuacja jest o tyle może klarowna, że kiedy on tym rowerem jedzie i do takiej bramy się zbliża, na drodze pojawia się znak nakazujący mu ustąpić pierwszeństwa takiemu pojazdowi, który chce skręcić z tej drogi na farmę czy w polną drogę. I teraz tak, panie Piotrze, co do zasady, zarówno prawo brytyjskie, jak i polskie, jak i konwencja o konwencja międzynarodowa wiedeńska o ruchu drogowym z 1968 roku przewidują, że pierwszeństwo w regulowaniu ruchu mają znaki. Znaki drogowe. W związku z tym wszelkiego rodzaju sytuacje wątpliwe powinny być rozstrzygane przez oznakowanie drogi, poprzez domyślne zasady, o ile tych oznakowań nie ma. Jaka jest różnica między brytyjskim prawem drogowym a kontynentalnym? Bo tak naprawdę to różnica jest między tymi dwoma systemami prawa o ruchu drogowym. Brytyjski nie zna domyślnego pierwszeństwa. Na drogach brytyjskich, kiedy się poruszamy samochodem, o wszystkim decydują znaki, zarówno pionowe, jak i poziome. Jeżeli mamy sytuację, że mamy ustąpić pierwszeństwa, to najczęściej jest to oznakowane albo znakiem give way, albo jakimś innym znakiem sugerującym czy nakazującym nam ustąpić pierwszeństwa. Jeżeli nie ma takiego znaku, przykładowo jeżeli mamy do czynienia z czymś, co w Polsce jest nazywane skrzyżowaniem równorzędnym, w Wielkiej Brytanii to już nie jest skrzyżowanie równorzędne, tylko skrzyżowanie nieoznakowane, to u nas to jest tak, że decyduje reguła prawej ręki. Jak ktoś jest po naszej prawej stronie, ma pierwszeństwo. W Wielkiej Brytanii nie ma ani reguły prawej ręki, ani lewej ręki. Tam pierwszeństwo ma ten, który, jakby sobie to powiedzieć, wywalczy to psychicznie. Znaczy akurat na takiej stronie, którą znalazłem o różnicach, o tym, jak jest liczba Anglii, jest to powiedziane mniej więcej w ten sposób, że decyduje o tym sposób ustawienia się na drodze, kontakt wzrokowy z innym kierowcą. Tak naprawdę można odnieść wrażenie, że zasady ruchu drogowego w Anglii są podyktowane pewnymi zasadami wychowania dżentelmenów. Znaczy ustępuje się pierwszeństwa na zasadzie takiej grzecznościowej, umożliwiając przejechanie innym. Także to jest jakby ta podstawowa różnica. To znaczy jest chyba takie domyślne założenie w Wielkiej Brytanii, że o zasadach poruszania się po drodze, oprócz oczywiście znaków, decyduje pewna kultura jeżdżenia. I stąd biorą się sytuacje takie, że kiedy uczestnik drogi tak jakby nie konsultuje się z innymi uczestnikami przed wykonaniem jakiegoś manewru, nie sprawdza, nie upewnia się, to zachowuje się w sposób, który sprawia, że inni kierowcy czują się zagrożeni. Inną ciekawostką są ograniczenia prędkości. Najpopularniejszym znakiem w Anglii, który pozwala jechać około 100 na godzinę poza terenem zabudowanym, to jest znak, który u nas funkcjonuje jako koniec wszelkich zakazów. Tam oczywiście jest 30 mil na godzinę w terenie zabudowanym, 60 na drogach głównych, no i oczywiście poza terenem zabudowanym te 60 mil. Są też specyficzne odmiany oznakowań dróg, żółta szachownica bardzo pilnowana, mnóstwo fotoradarów. Fotoradary są zarówno takie stacjonarne, żółte, jak i u nas. Są takie na skrzyżowaniach, które rejestrują przejechanie na czerwonym świetle. Są też fotoradary w różnych pojazdach typu autobusy na przykład, których te nagrania są przeglądane i jeżeli są na tych nagraniach zarejestrowane różnego rodzaju wykroczenia, wówczas one stanowią podstawę do wystawienia mandatu. Monitoring miejski również jest wykorzystywany do wystawiania mandatów. Za najechanie na bus pass, za najechanie choćby jednym kołem na żółtą szachownicę. Generalnie i oczywiście liczba punktów, którą trzeba zdobyć, żeby stracić prawo jazdy, wynosi w Wielkiej Brytanii 12. Także to jest bardzo restrykcyjny kraj. Może w ramach takiej ciekawostki, czyli może raczej podsumowując, nie ma regulacji, która byłaby specyficzna dla rowerzystów. Prawo europejskie generalnie opiera się o konwencję wiedeńską o ruchu drogowym i ona jest w znacznej mierze spójna z pozostałymi regulacjami krajowymi. Polskie na przykład, zamieściłem link zresztą do tego materiału, polskie prawo o ruchu drogowym troszkę odstaje od tego prawa określonego w konwencji i niestety, ale nie jest to dla polskiego ustawodawcy chwalebne, no ale na razie prawodawca nie zamierza tego zmieniać, więc mamy taką sytuację. Nie istnieje wspólna regulacja unijna w zakresie prawa o ruchu drogowym. Istnieją różne dyrektywy unijne regulujące szczegółowe kwestie branżowe, bym to powiedział, czyli na przykład obejmujące transport wojskowy, transport tirów, parametry techniczne pojazdów, poruszające się po drogach unijnych. Natomiast co do zasady, wszyscy mają swoje krajowe regulacje. Te krajowe regulacje są w mniejszym, większym stopniu podobne do tekstu określonego w konwencji. Tekst konwencji też będzie zamieszczony pod odcinkiem. A zasadą jest stosowanie się do znaków. Jeżeli znaków nie ma, wtedy warto albo poczytać brytyjskie regulacje prawne, albo wykazać daleko idącą rezerwę w stosunku do kierowców brytyjskich i puszczać ich przodem, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć dalej. Ale może tak w ramach takiej ciekawostki opowiem, skąd się w ogóle wzięła idea ruchu lewostronnego. Okazało się, że ruch lewostronny funkcjonował na świecie praktycznie od zawsze. Funkcjonował od zawsze i to wykazały wykopaliska archeologiczne z czasów rzymskich, gdzie znaleziono drogę wiodącą do kamieniołomu i na tej drodze wykryto ślady kół wozów transportujących materiał budowlany z tego kamieniołomu. I okazało się, że po lewej stronie drogi były głębsze ślady pozostawione przez wozy niż po prawej stronie, co sugerowało, że z kopalni wyjeżdżały załadowane wozy, a do kopalni wracały puste. I tak to funkcjonowało. Oczywiście istnieje druga teoria, która mówi o tym, że jak się jechało konno, to w lewej ręce trzymano tarczę, prawą machano mieczem i to nam świetnie pomagało ocalić życie i sakiewkę. Pewnie to jest racja. Kiedy to się zaczęło zmieniać? Zmianę z ruchu lewostronnego na prawostronny zawdzięczamy rewolucji francuskiej. Otóż we Francji przed rewolucją francuską również obowiązywał ruch lewostronny, tyle że francuska szlachta była na tyle egoistyczna, że potrzebowała tej lewej strony drogi dla siebie znacznie bardziej niż pospólstwo i wprowadziło takie prawo, że nie wolno pospólstwu chłopom mieszczanom poruszać się lewą stroną, ponieważ spowalniały te osoby karety. Jak doszło do rewolucji francuskiej, to lewa strona stała się taką stroną, jakby to powiedzieć, ryzykowną dla szlachty, dlatego że wtedy bardzo często szlachta traciła głowę na gilotynie. W związku z tym, jak ktoś z przyzwyczajenia jechał lewą stroną, to lud wiedział, że to szlachta i trzeba złapać, żeby ściąć. Wtedy też szlachta zaczęła podróżować prawą stroną, żeby się nie rzucać w oczy i tą lewą stroną już nikt nie podróżował, bo nikt nie chciał zginąć. Po rewolucji, czy w trakcie rewolucji, zależy jak na to patrzeć, kiedy do władzy doszedł Napoleon Bonaparte, to wydał taki rozkaz czy nakaz, żeby wojska francuskie, które przecież nie są nikim ważniejszym niż lud, poruszały się w kolumnami po prawej stronie drogi. I oczywiście jak zaczęli podbijać kolejne kraje, to wszędzie wprowadzono obowiązek ruchu prawostronnego. Kolejnym takim geniuszem wojskowości, który wprowadzał w różnych krajach ruch prawostronny, był Adolf Hitler. Także dwóch ludzi, którzy odcisnęli piętno na Europie, zmieniło nam też ruch z lewostronnego na prawostronny. Ostatnim krajem, który przeszedł na ruch prawostronny w Europie, była Szwecja w 1967 roku. I dlatego właśnie w Wielkiej Brytanii mamy ruch lewostronny, a u nas jest prawostronny. Jako ciekawostkę powiem, że w różnych częściach świata są różne dodatkowe nawyki czy zwyczaje, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Na przykład na Bali każdy manewr wyprzedzania, tam również jest ruch lewostronny, każdy manewr wyprzedzania jest poprzedzony klaksonem. Otóż być może to jest też odpowiedź na Pana pytanie, Panie Piotrze, dlaczego ten ruch w Anglii jest taki dziwny. To jest właśnie kwestia kultury. Tam na Bali klaksonem się ostrzega, żeby się wykonywało manewr. W Anglii należy zwrócić uwagę, co jedzie za nami, czy nie będzie chciało skręcić i ustąpić temu pierwszeństwa. To jest taka specyfika. Wiele wieków praktyki, doświadczeń. Prawdopodobnie też to jest konsekwencja pewnych społecznych uwarunkowań. No, szlachta zawsze poruszała się powozem, a biedota poruszała się na własnych nogach. W związku z tym szlachta była szybsza. Na tym bym temat różnic w prawie o ruchu drogowym zakończył, dlatego że chciałem jeszcze powiedzieć o takich odpowiedzieć na kilka pytań, które Pan Piotr też zadał, a dotyczyły one potencjalnych tematów, które mógłbym poruszyć i które poruszę aczkolwiek przy okazji omawiania innych zagadnień, dlatego że przykładowo, jeżeli chodzi o taką kwestię, skąd na przykład studenci, którzy chcą wynajmować mieszkania, mają wziąć umowę najmu? Jak mają zawrzeć taką umowę? Jak mają zabezpieczyć swoje interesy? Czy skąd mają się zorientować, że jakieś oczekiwania wynajmującego mieszkanie są zgodne z prawem, a jakie wykraczają poza poza ramy prawne? Pierwsza oczywista odpowiedź to jest taka, że powinien taki student udać się do prawnika i poprosić o pomoc. Ale to kosztuje. Więc to jest akurat najmniej praktyczna rada. Druga dobra rada to jest w wyszukiwarce internetowej wpisać umowa najmu, student i poszukać wzoru umowy, prześledzić kilka takich wzorów, przeczytać chociaż, zobaczyć, jakie wyrażenia się powtarzają i na tej podstawie wyobrazić sobie, co by się chciało płacić, jakiego rodzaju zobowiązania, prawa chciałoby się przyjąć na siebie i jakich obowiązków po stronie wynajmującego chciałoby się, żeby były wpisane. I tak naprawdę to jest dobre źródło. Czasami się zdarzają oczywiście historie opisywane na blogach, na forach internetowych. To też jest źródło informacji, które w przypadku prostych umów może dać dużo korzyści. Z jakich źródeł pomocy mogą korzystać osoby małomajętne? Osoby, które są bardzo zapracowane, na przykład samotne matki. Tu znowu, to wszystko zależy od zasobności portfela. Jeżeli ta zasobność portfela jest wystarczająca, to najlepszym źródłem jest adwokat. Jeżeli ta zasobność portfela jest niska, przeglądarka internetowa, znajomi, samodzielne czytanie ustaw jest dobre pod warunkiem, że mamy cierpliwość i potrafimy zrozumieć tekst. Tekst polskich ustaw jest bardzo trudny. Zrobimy odcinek, w którym pokażemy przykłady bardzo czytelnych zapisów, które nic tylko spalić w ognisku i zapomnieć, że ktoś kiedyś to napisał, obrażając język polski. Kwestia zapomnienia w internecie. Od niedawna firma Google udostępnia możliwość wykreślenia się z internetu, aczkolwiek z ostatnich informacji wynika, że nie wszystkim i nie zawsze. W związku z tym dobra nowina jest taka, że Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy, która ma umożliwić wszystkim europejskim internautom zapewnić prawo do zapomnienia, prawo do prywatności i kompleksowo uregulować kwestie zapominania naszych danych na różnych forach, stronach i zapomnienia w internecie. I na tym na razie bym odcinek skończył. W następnych odcinkach zajmę się sprawami, które tradycyjnie nie zmieściły się w tym odcinku, dlatego że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest połowa tego, co ostatnio udało mi się przygotować, ale temat będzie częściowo kontynuacją też tych rozważań, mianowicie opowiem o tym, jak prawo wywiera wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę. To jest bardzo fajny temat, bo myślimy o prawie w sposób wyrywkowy albo abstrakcyjny, a tak naprawdę prawo przenika wszystkie dziedziny naszego życia i wybiera bardzo duży wpływ na nasze życie, na naszą przyszłość i sprawia, że nasza gospodarka jest w takiej czy w innej kondycji. I to będzie temat następnego odcinka. A w dniu jutrzejszym w imieniu Wojtka zapraszam na dekompresor poświęcony konferencji Apple, na której wszyscy spodziewają się odświeżenia znacznej liczby sprzętu, być może nowego iPada i być może jeszcze jakichś niespodzianek. Także bardzo atrakcyjnie zapowiada się jutrzejszy dekompresor i jutro Wojtek opowie, czego można się spodziewać w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę.